tu Paryż RFI. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger. Realizacja spoczywa dzisiaj w rękach Grażyny Chmurskiej i technika Claude'a Batista. Serdecznie witamy Państwa w czwartek 12 listopada. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Anny Bernhardt, Sylwii Gips i Piotra Kamińskiego nadamy jak zwykle serwis Euronetu. Dzisiaj o wystąpieniu Wacława Havla w Parlamencie Europejskim. Rozmowę Marka Pędziwola z Tadeuszem Mazowieckim. Felieton Piotra Buńskiego poświęcony sztukom pięknym. Notatnik paryski Marka Brzezińskiego oraz na zakończenie programu Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata, a na wstępie zapraszamy na pełne wydanie dziennika Radio France International. Dmitrij Miedwiediew wskazał na konieczność gruntownej modernizacji Rosji i jej gospodarki w duchu demokracji, przestrzegając równocześnie przed wszelkimi próbami destabilizacji kraju. W XXI wieku naszemu krajowi niezbędna jest wszechstronna modernizacja, mówił prezydent Rosji w swym dorocznym orędziu do Zgromadzenia Federalnego, czyli połączonych obu izb parlamentu, dodając, że będzie to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w historii Rosji opierające się na wartościach i instytucjach demokracji. Ale wzmocnienie demokracji nie oznacza osłabienia porządku publicznego, zaznaczył Miedwiediew najwyraźniej pod adresem opozycji, której manifestacje często są zakazywane i rozpędzane przez władzę. Przestrzegając przed groźbą destabilizacji, wskazał zaś szczególnie na region północnego Kaukazu, zamieszkały głównie przez muzułmanów, gdzie poziom korupcji, przemocy i dominacji ze strony klanów nie ma wręcz, jak powiedział, precedensu. Główny nacisk Miedwiediew położył jednak na konieczność wyciągnięcia Rosji z gospodarczego zacofania. Zamiast archaicznej gospodarki opartej na surowcach, stworzymy nową ekonomię opierającą się na wiedzy, wytwarzającej nowe technologie pożyteczne dla ludzi, obiecywał prezydent, domagając się w szczególności likwidacji lub przekształcenia w spółki akcyjne gigantycznych korporacji państwowych, powstałych głównie za Putina. Miedwiediew chce gruntownie zrewidować zasady wspierania przez państwo przedsiębiorstw, stwierdzając, że konkurencyjność rosyjskiej gospodarki jest haniebnie niska, a udział państwa w gospodarce zbyt duży. Rosja może, zdaniem Dmitriego Miedwiediewa, uzyskać status światowego mocarstwa na zasadniczo nowej podstawie.
Szczepionka przeciwko grypie A jest całkowicie bezpieczna, zapewniła minister zdrowia Roslyn Bachelot, która, dając przykład rodakom, udała się do punktu szczepień. We Francji ruszyła bowiem w czwartek kampania szczepień przeciwko wirusowi H1N1. Wcześniej taką możliwość mieli pracownicy służby zdrowia, od dzisiaj wszyscy Francuzi. Pytaniem pozostaje, ile osób skorzysta z tej możliwości, gdyż sądząc po kampanii szczepień w środowisku medycznym, niewielu jest chętnych, zaledwie 20% pytanych według sondaży opinii publicznej. W mediach pojawia się wiele sprzecznych wypowiedzi specjalistów na temat tej szczepionki, na temat jej skuteczności i skutków ubocznych. W społeczeństwie więc panuje nieufność, którą niełatwo będzie pokonać pani minister. W pierwszej kolejności zaproszenia do punktu szczepień, a jest ich we Francji 1060, dostały osoby szczególnie wrażliwe, chore na serce, cierpiące na schorzenia układu oddechowego, cukrzycy, kobiety w ciąży i osoby mające kontakt z małymi dziećmi, czyli jak się szacuje blisko 6 milionów osób. Po pierwszej dozie należy powtórzyć szczepienie po 3 tygodniach. Takie przynajmniej są wytyczne obowiązujące na dzisiaj, ale być może wystarczy tylko jedna doza, powiedziała Roslyn Bachelot.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Władze autonomii palestyńskiej zdecydowały się przesunąć na termin nieokreślony zaplanowane na styczeń wybory powszechne. Szefowa komisji wyborczej Hanna Nasser zakomunikowała z żalem, że powodem tej decyzji jest niemożność przeprowadzenia głosowania w strefie Gazy. Zorganizowaniu tam wyborów sprzeciwił się stanowczo rządzący w tej enklawie radykalny ruch Hamas, który uznał był dekret prezydenta Mahmuda Abbasa za sprzeczny z konstytucją. Rzecznik szefa autonomii poinformował, że do Abbasa zatelefonował prezydent Sarkozy, przekazując mu bardzo ważne sugestie co do sposobu przyspieszenia procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Wedle innych źródeł palestyńskich rozmowa dotyczyć miała m.in. pomysłu zorganizowania konferencji pokojowej w Moskwie, co od miesięcy postuluje Rosja. Nicolas Sarkozy podejmował w tym czasie w Paryżu dość dyskretnie izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu, z którym rozmawiać miał również o tym, jak ożywić proces pokojowy, lecz także o irańskim programie nuklearnym oraz wedle źródeł naszych korespondentów RFI o negocjacjach między Izraelem a Syrią. Oba kraje zamierzają wznowić je po roku przerwy. Chodzi o sporne terytorium Golanu, nadal w rękach Izraela. Według prasy izraelskiej premier Netanyahu przyjechał do Paryża z przesłaniem, że Izrael gotów byłby podjąć negocjacje z Syrią, ale zaripostuje, jeżeli rząd syryjski będzie zezwalał na handel bronią dla ruchu Hezbollah. Prezydent Sarkozy poruszy zapewne tę kwestię osobiście z prezydentem Syrii, Basharem el-Assadem, który przyjeżdża do Paryża w piątek. Prezydent Barack Obama wyruszył w swą pierwszą podróż azjatycką, podczas której w ciągu 10 dni odwiedzi Japonię, Singapur, Chiny i Koreę Południową. Obama bierze tym samym w nawias swoje wielkie projekty w polityce wewnętrznej, poczynając od reformy służby zdrowia, i odkłada na później z dawna oczekiwaną decyzję w sprawie ewentualnego wysłania posiłków do Afganistanu. W raporcie bardzo krytycznym wobec reżimu Hamida Karzaja ambasador USA w Kabulu, były generał Carl Eikenberry, odradza Obamie, wbrew opinii większości dowództwa armii, wysłanie dodatkowych oddziałów do Afganistanu, uważając, iż tamtejsze władze powinny najprzód podjąć walkę z korupcją i wykazać rzeczywistą wolę wzięcia spraw kraju w swoje ręce. Amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton wezwała władze Birmy do bezwarunkowego uwolnienia głównej opozycjonistki pani Aung San Suu Kyi. Podczas konferencji prasowej w Manili pani Clinton wezwała znowu kraje azjatyckie do wywarcia presji na Birmę, tak by zorganizowała wreszcie w przyszłym roku prawdziwie wolne wybory. Aung San Suu Kyi spędziła już 20 lat w areszcie domowym, a w sierpniu skazana została znowu na 18 miesięcy aresztu, co z punktu widzenia hunty z Rangunu jest wygodnym sposobem na uniemożliwienie jej startu w przyszłorocznych wyborach. Premier Danii Rasmussen oficjalnie zaprosił szefów 191 państw na konferencję klimatyczną, która rozpoczyna się 7 grudnia w Kopenhadze. Wasza osobista obecność przyczyni się w sposób kluczowy do osiągnięcia owocnych rezultatów, pisze Rasmussen, a sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon zachęca ze swej strony światowych przywódców do odpowiedzenia na to zaproszenie pozytywnie. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Sylwia Gibbs i Piotr Kamiński.
Na okładce dziennika Le Figaro patrzy nie tyle na czytelnika, co w dal czwórka faworytów na stanowisko przyszłego prezydenta Europy. Tytuł na czołówce informuje nas o intensywnych pertraktacjach w Unii. Ekonomiczny dziennik Les Echos komentuje wielką pożyczkę państwową we Francji. Fotografia na okładce Le Parisien przypomina, że idą święta, więc trzeba iść na zakupy do wspaniale udekorowanych paryskich domów towarowych. La Croix straszy nas wielką fotografią strzykawki ze szczepionką przeciwko grypie A i wywiązaną wokół niej polemiką. Czołowym tematem dziennika Libération jest kwestia ciągle oficjalnie niemożliwej we Francji adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Dziennik Le Figaro zatytułował dzisiejszy artykuł redakcyjny Improwizacja europejska. Na czym ta improwizacja polega? Na tym, czytamy w artykule, że 27 krajów członkowskich nie przygotowało się do wyboru nowych przywódców Unii Europejskiej, mimo że był na to cały rok z powodu opóźnienia ratyfikacji traktatu lizbońskiego. A przecież dobrze wiedziano, że trzeba będzie wyznaczyć przewodniczącego Rady Europejskiej, prezydenta, jak się mawia dla uproszczenia, i wysłuchać wysokiego reprezentanta odpowiedzialnego za dyplomację, ministra spraw zagranicznych. To też uproszczenie. Wszyscy wiedzą, że tekst traktatu nie określa zbyt jasno zakresu kompetencji związanych z tymi funkcjami. Będzie on więc w dużej mierze zależał od osobowości osób, które zostaną na te stanowiska wyznaczone. Mogą się one okazać bardziej lub mniej użyteczne, bardziej lub mniej widoczne. Debata publiczna jest raczej mętna. Czy przyszły prezydent Europy powinien posiadać silną osobowość, rozmawiać jak równy z równym z przywódcami Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji, jak na przykład Tony Blair, czy być raczej kimś w rodzaju sekretarza generalnego, który ułatwiałby pracę szefom państw i rządów i nikomu nie wchodził w paradę? Nikt jeszcze nie rozstrzygnął tych pytań oficjalnie, ale wszystko wskazuje na to, że górę weźmie druga hipoteza. Le Figaro pisze dalej. Polska, której roli w nowej Europie nie należy lekceważyć, byłoby to błędem, domaga się przesłuchania kandydatów przez szefów państw i rządów. Niewiele jest szans na to, by ta inicjatywa została przyjęta, ale przyłączyły się do niej jednak małe kraje, które jak zawsze wzbraniają się przed dyktatem dużych krajów Unii. Mimo że rezerwa kandydatur jest niewielka, porozumienie może się okazać trudne do osiągnięcia, gdyż interesy narodowe państw członkowskich są rozbieżne. Rozbieżności rosną zaś wraz z upływem czasu. Wybór mógłby się dokonać przez eliminację, nie przez akceptację. Prezydencja szwedzka nie zrozumiała powagi tej sprawy. Musi teraz przyspieszyć konsultacje. Rada Europejska ma ogłosić decyzję 19 listopada. Impuls, jakim jest dla Europy traktat lizboński, nie powinien zostać złamany przed jego oficjalnym wejściem w życie, kończy dziennik Le Figaro. Dziennik La Croix poświęca artykuł redakcyjny sprawie szczepionki przeciwko grypie A. Kampania szczepień rozpoczęła się we Francji oficjalnie. Dotyczy ona w pierwszym rzędzie 6 milionów osób, które ze względów zdrowotnych, wieku lub profesji są uważane za szczególnie zagrożone. Należy do nich w pierwszym rzędzie personel służby zdrowia. La Croix komentuje informacją, według której tylko 10% pracowników tego sektora zaszczepiło się. Sytuacja zmieni się być może, kiedy nadejdzie fala epidemii, jeżeli fala rzeczywiście nadejdzie, ale słaby oddźwięk na apel władz jest wyrazem ogólnego sceptycyzmu. Zwątpienie pojawiło się pod koniec sierpnia i zapanowało na jesieni. Czy szczepionka jest naprawdę nieszkodliwa? Czy producenci działali w sposób całkowicie jawny? Czy nie przesadzono z przygotowaniami? We Francji grypa A to nie tylko gorączka, łamanie w kościach i kaszel. To także, czytamy w La Croix, ogólna podejrzliwość wobec wszystkiego, co w jakimkolwiek stopniu uosabia władzę i autorytet. Zakorzeniona nieufność wobec oficjalnego dyskursu, rosnący sceptycyzm, z jakim traktuje się media, rezerwa wobec ekspertów. Jest to syndrom, którym trzeba będzie się zająć, kiedy przeminie zima i groźba grypy. To inny, niedobry wirus, wirus chroniczny, który powinien nas zaniepokoić, gdyż jak dotąd nie wynaleziono przeciw niemu szczepionki.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Rzadko cytujemy w przeglądzie prasy recenzje ze spektakli operowych, ale dzisiaj zawodowe skrzywienie zmusza nas do czynu. Krytyk Le Monde pojechał do Amsterdamu na premierę Salome Ryszarda Straussa w reżyserii Petera Konwicznego, jednego z dygnitarzy niemieckiego Regie Theater. To jest teatru, gdzie reżyser przypisuje sobie wszystkie prawa wobec wystawianego dzieła, włącznie z dopisywaniem kompozytorowi innej muzyki. Konwiczny, syn dyrygenta, jest w tej mierze weteranem, choć Straussowi akurat niczego nie przyprawił. Zrobił za to, cytuję, przedstawienie histeryczne, groteskowe, pornograficzne i pretensjonalne. Jeśli wierzyć autorowi recenzji, na scenie odbywają się wszystkie seksualne wszeteczeństwa, jakie tylko wyobrazić sobie potrafi niemiecki reżyser operowy, włącznie z gwałceniem trupów, o strzykawkach z heroiną, nawet nie wspominając. Bez tego dzisiaj ani rusz. Król Roger i Roxana Warlikowskiego też się szprycowali, gdyż wszystkie nowatorskie odczytania są dzisiaj do siebie podobne. Johanna Ankonwicznego nosi na łbie torbę papierową, a na koniec wcale mu tego łba nie obcinają, gdyż prorok wraz z Salome uciekają w Sinodal. Przedtem jeszcze Jan Chrzciciel odbył stosunek płciowy na jeźdźca z Herodiadą w ramach rozrechotanego bankietu u państwa Herodów. Gdyż na scenie nieustannie rechoczą, prychają, klaszczą i pokrzykują, zagłuszając muzykę. A w kanale potulny dyrygent bezskutecznie próbuje to wszystko pozbierać, choć w dzisiejszym stosunku sił w operze jest na z góry straconej pozycji. Dzisiaj w tych regionach geograficznych geograficznych też kakofonia. Jak czytamy w komentarzu redakcyjnym, nie ma co sobie mydlić oczu. Na Bliskim Wschodzie nie odbywa się żaden proces negocjacyjny i brak jakichkolwiek perspektyw pokojowych. Jest coraz gorzej i coraz niebezpieczniej. Jeszcze parę miesięcy temu Barack Obama postawił tę kwestię w centrum swojej polityki zagranicznej, żądając od Izraela wstrzymania osadnictwa. Izrael powiedział nie, a Stany Zjednoczone pogodziły się z odmową Benjamina Netanyahu. Wystarczyło parę tygodni, by Obama stracił w świecie arabskim kredyt zaufania, jakim go obdarzono po wspaniałej mowie w Kairze. Nawet w języku dyplomatycznym trzeba to nazwać kolosalnym fiaskiem. Abbas poczuł się zdradzony, już uprzednio bowiem Amerykanie zmusili go, by nie postawił na forum ONZ raportu potępiającego zachowanie Izraela w sprawie ofensywy w Gazie. To człowiek pełen godności, zapewnia Le Monde, jeden z niewielu regionalnych przywódców, który skrytykował nietykalną walkę zbrojną, tak umiłowaną przez Palestyńczyków. Dzisiaj jego pokojowa polityka jest dyskredytowana, on sam zaś grozi dymisją. W rezultacie Hamas triumfuje. Netanyahu umocnił swoją prawicową koalicję, wspiera go zaś opinia publiczna, której zdaniem Izrael został również zdradzony, gdyż w zamian za ewakuację południowego Libanu i strefy Gazy dostaje tylko po głowie pociskami rakietowymi. Kontynuując osadnictwo, Netanyahu wie, że oddala tym sposobem stworzenie państwa palestyńskiego. Tu chytre rachuby, tam słabość i tchórzostwo. A przecież załatwienie tej sprawy kluczowej dla świata arabskiego odmieniłoby oblicze regionu. Wszystkie konflikty straciłyby na ostrości, od kwestii irańskiego programu nuklearnego poczynając. Pytanie brzmi, czy laureat pokojowej Nagrody Nobla 2009 jest w stanie podołać temu zadaniu? Pisze perfidnie Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Były prezydent Czech był gościem Parlamentu Europejskiego, gdzie w środę uczczono 20. rocznicę przemian demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Sesję parlamentu rozpoczął wyraźnie wzruszony przewodniczący Jerzy Buzek.
Mamy dzisiaj nadzwyczajną uroczystość i gościmy w Parlamencie Europejskim człowieka, który w dużym stopniu wpłynął na historię Europy. Dwa dni temu widzieliśmy, jak w Berlinie ponownie upadł mur. Tym razem symboliczny, w formie kostek domina. Dziś w Parlamencie Europejskim gościmy człowieka, który był jednym z tych, którzy 20 lat temu uruchomili tamto domino. Pisarza, intelektualistę, wspaniałego człowieka, przyjaciela tych, którzy walczą o wolność i prawa człowieka, gdziekolwiek by nie byli. Gościmy prezydenta Václava Havla. Witaj, drogi Waszku. Witaj.
Zanim głos zabrał Václav Havel, europosłowie obejrzeli krótki film przypominający historyczne wydarzenia, które doprowadziły do upadku reżimów komunistycznych, co podkreślał, obejmując urząd przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, cytowany na zakończenie przez autorów filmu. Później on sam, Jerzy Buzek, już nie z ekranu, a ze swojego miejsca przewodniczącego, poprosił o zabranie głosu Václava Havla.
Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, děkuji vám za pozvání a za možnost promluvit k vám.
Pełne przemówienie prezydenta Havla znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, a my przytoczymy tylko za witryną Parlamentu Europejskiego fragmenty tego wystąpienia.
Nikt nie był całkowicie przygotowany na tak szybki upadek żelaznej kurtyny, ani na jego skutki, w tym na okres postkomunizmu, gdyż na szczęście komunizm w naszych czasach rządził tylko jeden raz. Jednak Zachód stanął wówczas na wysokości zadania. Inna, zamknięta postawa, mówił Havel, mogłaby mieć katastrofalne i bardzo kosztowne skutki, jak na przykład erupcja nacjonalizmów. Wielu z tych, którzy niedawno wymachiwali sztandarem z sierpem i młotem, byłoby w stanie bez większego hałasu sięgnąć dla odmiany po narodową flagę. Nie wolno nam odwracać się w obliczu zła, gdyż zło z natury wykorzysta każde ustępstwo, przestrzegał Havel. Naszym wsparciem możemy dużo bardziej niż nam się wydaje wspomóc ludzi o szerokich horyzontach i wymownych świadków sytuacji w Korei Północnej, Birmie, Iranie, Tybecie, na Białorusi, na Kubie i na całym świecie. Europa jest ojczyzną naszych ojczyzn. W jaki sposób suwerenność narodowa i suwerenność europejska powinny nawzajem oddziaływać? Odpowiedź jest oczywista. Powinny się wzajemnie uzupełniać. Bo przecież to, że czuję się Europejczykiem, nie oznacza, że przestanę się czuć Czechem, tłumaczył. Europa powinna znaleźć nowy sposób, jak stać się znowu inspiracją dla świata. Integracja europejska, mówił Havel, to prawdziwie wyjątkowe przedsięwzięcie demokratycznej Unii Państw. Miejmy nadzieję, że inni też będą mogli wzorować się na tym eksperymencie. Unia Europejska powinna o wiele mocniej zaakcentować swoje duchowe postawy i wartości. Bogata duchowa i kulturowa historia Europy, łącząca elementy antyku, judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, odrodzenia i oświecenia, stworzyła spektrum niezbywalnych wartości. Prezydent Havel poświęcił część swojego wystąpienia relacjom wewnątrz samej Unii. Parlament Europejski powinien posiadać większą władzę niż obecnie, gdyż jest jedynym ciałem, które bezpośrednio wybierają wszyscy Europejczycy.
Po wystąpieniu Wacława Havla Jerzy Buzek powiedział po czesku do swojego gościa i przyjaciela z dawnych jeszcze lat. Gdyby 30 lat temu istniała Nagroda Sacharowa, byłbyś dla nas najlepszym do niej kandydatem. Na szczęście dzisiaj nie jest ci już ta nagroda potrzebna, bo nie ma już starej i nowej Europy. Teraz jest jedna Europa. Dzisiaj naszym politykom obowiązkiem jest przestrzeganie wartości, na których wyrosła Unia, pojednania i solidarności. Zróbmy wszystko, aby o nich nie zapomnieć, powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który wcześniej dyskutował z 20-latkami, a było ich 89, na temat, co znaczy dla mnie Europa. Dla tych młodych ludzi Europa to przede wszystkim możliwość podróżowania, studiowania i pracy w innych krajach oraz okazja do poznawania nowych kultur. Postrzegam Europę jako jedną rodzinę, powiedział młody mieszkaniec Łotwy. Chciałabym, aby Europa odnalazła w sobie tę pasję i zaangażowanie, które miała w 1989 roku, dorzuciła młoda Francuzka.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża.
Serwis Euranetu opracowała dzisiaj Anna Bernhardt. 12 listopada 1989 w Krzyżowej miała miejsce słynna msza pojednania, podczas której niemiecki kanclerz Helmut Kohl i polski premier Tadeusz Mazowiecki objęli się i przekazali sobie znak pokoju. Dziś pierwszy po wojnie niekomunistyczny premier Rzeczpospolitej jest znowu w Krzyżowej. Wczesnym popołudniem wziął udział w mszy świętej, którą znów jak 20 lat temu celebrował biskup Alfons Nossol. Kilka godzin wcześniej z premierem Mazowieckim rozmawiał zaś w Krzyżowej nasz korespondent Marek Pędziwol.
Panie premierze, kiedy obejmował pan rządy, który z problemów polskiej polityki zagranicznej był dla pana ważniejszy? Sowiecki czy niemiecki?
Jeden i drugi był ważny. Nie można powiedzieć, że jeden był ważniejszy, drugi mniej ważny. Tylko one były różne. Jeśli chodzi o wschód, chodziło nam o to, żeby oni rozumieli, bo powstał nowy rząd, którym skończyła się już dominacja partii komunistycznej. Nowy rząd z niekomunistycznym premierem. Więc w tym kierunku chodziło nam o to, żeby oni rozumieli, że my będziemy państwem przyjaznym, nie wrogim, ale absolutnie suwerennym i że decyzje będą zapadać w Warszawie, a nie w Moskwie. Natomiast jeśli chodzi o Zachód, o problem niemiecki, to oczywiście problem był dla nas bardzo istotny, ażeby wtedy, kiedy zaczęło iść już ku zjednoczeniu Niemiec, to aby w tym czasie ostatecznie uregulować sprawę naszej granicy zachodniej, ponieważ w Niemczech obowiązywała przecież doktryna, że ostateczna regulacja nastąpi dopiero w traktacie pokojowym, a wszyscy wiedzieli, że już tego traktatu nie będzie. Więc chodziło o to, aby w tym czasie doprowadzić do uregulowania traktatowego sprawy naszej granicy zachodniej.
Rozmawiamy w Krzyżowej. Za parę godzin minie 20 lat od słynnej mszy pojednania, w której brał pan udział wraz z kanclerzem Kohlem. Tamta słynna wizyta kanclerza ledwo się zaczęła, a już została przerwana, bo to właśnie tamtego dnia, 9 listopada 1989 roku, runął mur berliński. Tamtego dnia, kiedy kanclerz przyjechał przyjechał do Polski. W jaki sposób wpłynęło to na przebieg tej drugiej części tej wizyty, zwłaszcza na tę jej najbardziej emocjonalną część, na mszę pojednania w Krzyżowej?
Trudno mi powiedzieć, czy to akurat wpłynęło. Myśmy obawiali się, czy to przerwanie wizyty nie będzie końcem wizyty, ale kanclerz Kohl obiecał, że wróci i dotrzymał słowa. Gdyby nie wrócił, to sukces jego wizyty, sukces i dla nas, i dla niego, zmieniłby się w porażkę, więc bardzo dobrze się stało, że wrócił. Wiadomo było, że otwiera się jakby nowa era, nowa epoka, ale tutaj w Krzyżowej myśmy byli skoncentrowani jednak przede wszystkim na sprawach polsko-niemieckich. To było także spotkanie kanclerza Kohla z mniejszością niemiecką, która przyszła z transparentami, które mogły zadrażnić sytuację, bo były to transparenty Helmut do Bistau, Hunzerkanzler, a nawet inne jeszcze mówiły, że Gdańsk i Elbląg pozdrawia kanclerza, prawda? No, myśmy byli gotowi do uregulowania problemów mniejszości niemieckiej w Polsce, jak w ogóle wszystkich mniejszości, na zasadzie obowiązujących międzynarodowych standardów, co było jednym z postulatów Kohla w tych rozmowach. Naszym natomiast postulatem była między innymi regulacja sprawy granicy zachodniej, bo przecież CDU nie wypowiedziało się za traktatem zawartym przez Willy Brandta.
Co pan czuł, gdy pan widział te transparenty do Bis unser Kanzler?
No, byłem zaniepokojony tymi transparentami, jaka będzie reakcja opinii polskiej, jaka będzie reakcja prasy, wtedy jeszcze przecież w dużym stopniu jeszcze w rękach komunistycznych będącej, czy po prostu coś, co ma być spotkaniem pojednania, nie zostanie obrócone w reakcjach na to jako spotkanie zadrażnienia i walki z rewizjonizmem niemieckim.
W poprzednim pytaniu powiedziałem, że to była najbardziej emocjonalna część wizyty. Czy pan się z tym zgadza? Czy emocje grały rolę podczas mszy świętej w Krzyżowej?
Grały rolę. Widziałem bardzo wielkie wzruszenie kanclerza Kohla wtedy, kiedy wymienialiśmy ten znak pokoju. Autentyczne wzruszenie. I widziałem, że dla niego jest to także wielki dzień.
Msza pojednania to był nowy początek w stosunkach polsko-niemieckich, ale oba kraje były przecież już do tego początku nowego przygotowane, że wspomnę chociażby o liście biskupów polskich do niemieckich, ale nie tylko, dlatego że dużo więcej było tych działań w opozycji zmierzających ku pojednaniu. Jak mocna była ta podstawa, jak ważna dla tego, co trzeba było w tej nowej sytuacji zrobić?
Podstawa była mocna, ugruntowana przez ten list, wymianę listu, ugruntowana przez stanowisko opozycji demokratycznej. Przypomnę tutaj słynną wypowiedź Jana Józefa Lipskiego w kwestii niemieckiej. Była mocna, ale z drugiej strony obawy przed silnymi Niemcami też istniały w społeczeństwie polskim i obawy o to, czy jakieś tendencje rewizjonistyczne nie zaczną grać roli w polityce niemieckiej. Więc dlatego uregulowanie tych kwestii było zasadniczym zupełnie zadaniem.
Panie premierze, czy bez tego spotkania w Krzyżowej byłoby trudniej na przykład włączyć się Polsce do rozmów 2+4 albo właśnie doprowadzić do szczęśliwego końca zamknięcia kwestii granicznej?
Nie sądzę, żeby było trudniej, natomiast to spotkanie w Krzyżowej pokazywało, że dążymy do pojednania. I mam nadzieję, że zostawiło też jakiś ślad nie tylko u nas, ale i po stronie niemieckiej. No, ale to było spotkanie mające ogromną rangę moralną, natomiast zadania polityczne stały jeszcze przed nami.
Panie premierze, w 97 roku chyba to było, na konferencji Kompleks Wypędzenia witał pan jako gościa honorowego pana Herberta Hubkę. To było coś niezwykłego dla mnie. Te stosunki wydawały się tak dobre, a potem przyszło załamanie. Jak pan to sobie tłumaczy? Skąd się to wzięło?
Proszę pana, ja zawsze powtarzam taką tezę, że ze względu na balast historii stosunki polsko-niemieckie łatwo popsuć, ale trudniej budować dobre stosunki. I dlatego uważam, że po obu stronach, i niemieckiej, i polskiej, świadomość tego powinna mieć miejsce. Świadomość tego, że łatwo jest popsuć, ale bardzo trudno budować. I dlatego powinniśmy z wyzuwaniem wzajemnych pretensji bardzo uważać.
Na jakim etapie teraz się polsko-niemieckie stosunki pańskim zdaniem znajdują?
Moim zdaniem na dobrym etapie. Rozwój współpracy gospodarczej jest dobry. Więcej bym obiecował sobie po rozwoju współpracy kulturalnej, zwiększenia tej współpracy. Poza tym sądzę, że dobry jest rozwój stosunków w Unii. Przywiązuje wagę dużą także do tego, co nazywamy linią Francja-Niemcy-Polska, czyli tak zwanego trójkąta weimarskiego. Ożywienie go uważam za bardzo ważną rzecz. I ostatnia wypowiedzi i premiera Tuska, i pani kanclerz Merkel, i prezydenta Sarkozy'ego zdają się mi wskazywać, że pewna nadzieja na ożywienie tego trójkąta jest uzasadniona.
Czy nie uważa pan, że temu trójkątowi brakuje czegoś takiego, jak na przykład jest w Grupie Wyszehradzkiej? Mam na myśli Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, który z abstrakcyjnego pojęcia Grupa Wyszehradzka robi coś bardzo konkretnego dla ludzi, którzy się spotykają, organizują różne imprezy dzięki pieniądzom z tego funduszu. Niewielkim, ale jednak bardzo istotnym. Czy ten element finansowy, a w tle ludzki, nie powinien również istnieć w Trójkącie Weimarskim?
Myślę, że ma pan rację. No ja na to już nie mam wielkiego wpływu, ale myślę, że to jest dobra idea, którą należałoby wszystkim trzem rządom podsunąć.
Wracając do poprzedniej kwestii, co uważa pan za największe zagrożenia dla polsko-niemieckich stosunków w tym obecnym czasie?
Przykładanie zbyt wielkiej wagi do zjawisk marginalnych, to może z tego wyrosnąć niepotrzebne wyolbrzymianie jakichś spraw, ale ja nie widzę w tej chwili jakiegoś takiego na horyzoncie zagrożenia. Natomiast problem istnieje raczej w tym, czy widzimy rozwój tych stosunków. I to jest problem.
Miejmy nadzieję, że nie będzie to problem nie do przeskoczenia. Dziękuję bardzo, panie premierze.
Słuchają państwo Radio France International z Paryża.
Jak uczynić swoje mieszkanie, aby stało się przytulniejsze i milsze do życia? To sprawa smaku, oczekiwań, zamożności, no i potrzeb estetycznych. Jedni lubią barok, inni estetyczną skromność sprzętów i ścian. Są tacy, którzy utrzymują, że nagromadzenie gadżetów, fotografii starych i takich sepi, ale na pewno niezwykle pamiątkowych, biletów, porcelanowych figurek, misiów, zdobyczy przywiezionych z wojaży, pozwala im bardziej rozwinąć ich twórcze myślenie. Inni powiadają, że w takim bałaganie myśleć wprost się nie da. A przecież mówimy tutaj tylko o mieszkaniu. A co dopiero w przypadku miasta? Jak sprostać potrzebom, gustom, oczekiwaniom i możliwościom milionów żyjących w nim ludzi? Sztuczka nie jest taka prosta, jak mawiał pewien pan starosta z dziecięcej bajki. Jedni oddychają pełną piersią wśród drapaczy chmur La Défense, inni szukają ciszy i spokoju w brukowanych kocimi łbami starych uliczkach w 15, czy jeszcze lepiej w bok od Faubourg Saint-Antoine, gdy minie się plac Bastylii. Jeden zasiada do sushi i sashimi na poduszkach rozłożonych na macie, inny woli wysoki stołek barowy, gdy przed oczyma przesuwa mu się przysmaki japońskiej kuchni i może sobie wybrać z taśmy, co mu się podoba, niczym w barach szybkiej obsługi w Tokio. Urbaniści i architekci głowią się nad tym, co by to zrobić, żeby w mieście dało się mieszkać. Jasne, że nie da się do miasta sprowadzić wsi sielskiej i cudownej, tych mgieł nad rzeką, tej palety jesieni, z jakiej utkane są kobiercy liści na drzewach, tego powietrza przesyconego zapachem żywicy, spływającej po sośnie spod jej pancerza ułożonego z łusek kory. Największy nawet mieszczuk chciałby na chwilę odpocząć od widoku kamienic i od nieprzerwanego szumu samochodów. Takich miejsc w Paryżu jest wiele, ale doprawdy niezwykłym jest ogród botaniczny, mieszczący się między Muzeum Przyrodniczym, dworcem Austerlitz i bardzo ruchliwą drogą wiodącą ze wschodu ku katedrze Notre Dame i fontannie świętego Michała. Minusem ogrodu były przez lata smutne do nieprzytomności wilki, które z ponurymi minami desperatów spoglądały za krat klatek na niekończący się sznur samochodów od czasu do czasu ukraszony migotaniem niebieskich świateł jazgocących syreną policyjnych wozów. Wilki wywieziono, mam nadzieję, że w lepsze miejsce. Na ich miejsce zainstalowano strusie, których inteligencja pozwala im na wszystko patrzeć z wyżyn swego strusiego dzioba wiecznie mielącego żuchwami. Warto się wybrać do ogrodu botanicznego nie dla strusi, lecz dla kwiatów i roślin oraz dla Monsieur Claude Bureau. Jak się nie ma szczęścia trafić na tego już obecnie emerytowanego głównego ogrodnika sezamu Flory, to zawsze można przynajmniej przeczytać jego książkę, która dopiero co ukazała się na półkach księgarskich, Śladami mistrza ogrodnika. Taki tytuł przyznali mu znajomi i znawcy tematu. Włos siwy i długi, broda też w barwie wyblakłego popiołu, w zębach jak u wilka morskiego, którego też swoim wyglądem nieco przypomina, zawsze zakotwiczona fajka. Od 6 lat zamiast zarządzać, gdzie co ma być posadzone i w jakich ilościach, Claude Bureau oprowadza gości pokazujący im sekrety ogrodu botanicznego, który zna od podszewki, bo za 5 lat minie pół wieku, jak tutaj pracuje i przebywa tu dzień i noc, gdyż w ogrodzie botanicznym ma swoje mieszkanie. Każda roślinka to jakaś opowieść, mała lub duża, historia okraszona anegdotą. Początkowo w latach 60. chętnie sięgał po chemię, sadząc i pielęgnując rośliny. Stopniowo coraz bardziej przechodził na ekologiczną stronę barykady. Miał szczęście, o jakim marzy wielu, a czego doświadcza garstka. Miał rozumnych szefów. Pozwalali mu eksperymentować i co najważniejsze rozwijać się. W twórczy sposób szukać jego własnej, najlepszej ścieżki życia. Okazało się, że gdy w ogrodach zapanowała biologiczna równowaga, to wróciły do nich po latach nieobecności biedronki. Przestał pryskiwać róże, pojawiły się mszyce. Claude na ich widok wzruszył ramionami i czekał na eskadry bombowców w czerwonych pancerzach z białymi i czarnymi plamkami. Biedronki nie zawiodły. Mszyce usiłowały pożreć róże, biedronki zżerały mszyce i tak oto przyroda wróciła do ogrodu przy Muzeum Przyrody. Przy takim sposobie myślenia nie trudno dopisać sobie dalszych stron scenariusza. To w ogrodzie botanicznym pojawiają się grzyby. Różne, ale raczej nie borowiki. W większości przypadków ogrodnik bierze je za kark i wywozi na taczce na kompost. Tymczasem Claude Bureau uważa, że należy się posunąć jeszcze dalej. Pewnego dnia spacerowicze, sunąc ścieżkami ogrodu botanicznego, mogą natknąć się na zwyczajne chwasty. Rolnik na wsi zgarnie je dłonią, zwinie z ich długich szyi jeden warkocz i mocnym szarpnięciem wyrwie zielsko z ziemi. Też trafi ono na kompost. W mieście powinno być inaczej. Zostaw grzybki, bo to jest naturalna sceneria, w jakiej rozgrywa się przedstawienie pod tytułem Z życia przyrody. Z przewrotną miną, pykając z fajeczki, mistrz ogrodnik powiada, że publika miejska nie jest przygotowana psychologicznie na spotkanie na swojej drodze chwastów. A przecież te potrafią być zachwycająco piękne. Co więcej, ich obecność jest świadectwem tego, że do miasta wraca przyroda. Claude'owi Bureau nie chodzi o to, aby na polach elizejskich znów rósł las, przez który przemykać będzie rączy jeleń. Albo żeby po Placu Zgody chodziły pod pachę misie niosące miód wykradziony z pszczołów z Bartni w ogrodach luksemburskich. Ale o to, abyśmy my, mieszczuchy, nie zwariowali opętani ideą wykarczowania wszystkiego, co dzikie i co się chwaści. Claude Bureau ze stoickim spokojem powiada, że na to trzeba czasu, na takie zmiany w mentalności, ale że to przyjdzie, że paryżanin oswoi się z obecnością chwastu na wypielęgnowanych grządkach. Potrzeba czasu, by roślina mogła się rozwinąć, trzeba czasu, by człowiek mógł się zmienić, powiada mistrz z ogrodu botanicznego. Można tylko pozazdrościć optymizmu. Nie tryskają nim architekci zaangażowani w inną stronę paryskiego medalu, w projekty rozbudowy i urbanizacji Paryża. Czy z ostatniego piętra wieżowców, jakie mają powstać, łatwiej w oko wpadną chmury, czy raczej klomp klomp w ogrodzie botanicznym albo na pierwszym lepszym skwerku. Przekonamy się o tym w kolejnym odcinku Notatnika Paryskiego.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo Radio France Internationale z Paryża. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Rijksmuseum w Amsterdamie jest od 10 lat w remoncie i pokazuje jedynie wybór posiadanych arcydzieł. Sam w sobie fenomenalny, ale w proporcji do całości zbiorów bardzo skąpy, szczególnie jeśli chodzi o zbiory najbogatsze, czyli malarstwo holenderskie. Paryska Pinakoteka dostrzegła w tym okazję zrobienia w stowarzyszeniu z Rijksmuseum wystawy Złotego Wieku Malarstwa Holenderskiego. I oto możemy oglądać w sercu Paryża, koło kościoła Świętej Magdaleny, setkę wybitnych obrazów, które pokutowały w magazynach od 10 lat, a do których dołączono kilkadziesiąt eksponatów uzupełniających obraz epoki. Podtytuł wystawy Od Rembrandta do Vermeera jest troszkę mylący. Owszem, są na wystawie obrazy obu mistrzów, ale jest to bardziej slogan dla zachęcenia publiczności niż scenariusz, w którym nie mniejszą rolę odgrywają inni malarze. Przyznaje to zresztą przewodnik po wystawie. Ci dwaj najsłynniejsi malarze tego okresu są właściwie dla nietypowi. Wyboru obrazów dokonała ekipa Rijksmuseum, która postawiła sobie za cel ukazanie w skrócie i w sposób dydaktyczny wszystkich głównych aspektów i wielkiej rozmaitości malarstwa holenderskiego Złotego Wieku. Wynik jest taki, że mogłaby to być wystawa stała jakiegoś dobrego muzeum średniej wielkości, z której wychodzi się z zachwytem i równocześnie z niedosytem. Ale bodaj właśnie o to chodzi, żeby na tym nie poprzestać i udać się kiedyś do Amsterdamu, kiedy tylko remont Rijksmuseum zostanie zakończony. Największym zaskoczeniem zarówno na tej wystawie, jak też i zawsze w malarstwie holenderskim jest jego wyrównany i niezwykle wysoki poziom artystyczny. Tworzyło równocześnie kilkudziesięciu wybitnych malarzy. To jest fascynujące nawet dla specjalistów, którzy życie poświęcają jego badaniu. Nic dziwnego, że wystawa zaczyna się od ukazania samych artystów i środowiska, w którym pracowali. W warsztacie malarza Adriana van Ostade artysta wygląda na sympatycznego, pilnego rzemieślnika. W innych obrazach malarze przedstawiają siebie lub kolegów w stroju bogatego mieszczanina lub szlachcica, podkreślając wysoką pozycję społeczną malarza, który zdobył uznanie. Otóż spośród tych wszystkich malarzy niemal wszyscy mieli swoją specjalność. To też kolejne sale wystawy poświęcone są martwej naturze, pejzażom miejskim, wiejskim, morskim, pejzażom włoskim, bo przecież pobyt we Włoszech należał do wykształcenia także i holenderskiego malarza, malarstwu religijnemu, portretom, no i oczywiście scenom rodzajowym. Przy czym te podziały na motywy nie zawsze są tak wyraźne, no bo jak zakwalifikować list miłosny Vermeera? Można więc z tej wystawy i obszernych komentarzy w każdej sali, niestety nie zawsze odpowiadających najbliższym obrazom, zaczerpnąć podstawową wiedzę o malarstwie holenderskim, a równocześnie można napawać się najwybitniejszymi realizacjami w każdym z wymienionych motywów. Do wyboru portrety Rembrandta, ale także Franza Halsa, typy ludowe Dirka Halsa, pejzaże Ruysdaela i Hobbemy, niezwykły portret radosnego piekarza z Leidy i jego małżonki Jana Steina, sceny rodzajowe o religijnym charakterze Nicolasa Massa i Cornelisa Begi, synagoga Emanuela de Witte, specjalisty od wnętrz budynków sakralnych, no i upragniony list miłosny Vermeera, który jest, dopowiedzmy, swoistą sumą wszystkich motywów.
RFI, la radio du monde.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Choć pochodzi z Australii, mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Niektórzy porównują go z Princem, Stevie Wonderem i Jeffem Buckleyem, ale Daniel Merriweather ma bez wątpienia własny styl. Człowiek o trudnym nazwisku, ale nie tylko dlatego godny zapamiętania, jest dziś moim i Państwa gościem. Poznamy jego pierwszy debiutancki album Love and War, wydany w wydawnictwie RCA, Jive Label Group i Sony Music. New York, she sits and cries. She's had her moment of glory. Stand up, then she took the dive from the 61st story. Her eyes. Meriwether klasyfikowany jest w stylu rhythm blues. W wydaniu albumu Love and War pomógł mu inny imigrant w Nowym Jorku, Anglik Mark Ronson. To na jego płycie Here Comes the Fuzz Meriwether zadebiutował w roku 2003, mieszając muzykę soul z socjalnymi tekstami i został zauważony. Rok później zadebiutował pierwszym singlem City Rules, który otworzył mu drogę do miejskiej publiczności w USA i przez tydzień utrzymał się na radiowych listach w Zjednoczonym Królestwie. Do Nowego Jorku Daniel Meriwether przybył wprost z ojczystego Melbourne, gdzie urodził się i mieszkał wraz ze swymi dwoma braćmi do 26 roku życia w rodzinie nauczycieli. Jak na nauczycielskiego syna, jako nastolatek Meriwether sprawiał raczej kłopoty. Coś mnie ciągle gnało, buntowałem się przeciwko czemuś, pisze na swojej stronie internetowej na MySpace. Mógł skończyć w więzieniu, poszedł do liceum. Nie miałem wiele opcji, czytamy dalej w jego biografii. Nie byłem głupi, pracowałem w fast foodzie, co nie było szczytem moich marzeń. Pomyślałem więc, dlaczego nie muzyka? Powiedzmy, że miał pewne podstawy, by tak sądzić. Jako czterolatek zaczął naukę gry na skrzypcach, flirtował trochę z Presleyem, rhythm bluesem i hip-hopem, aż wreszcie na serio zabrał się za pracę nad pierwszym albumem, którego próbki przesłał Ronsonowi. I tak się zaczęło.
Went through three winters, three summers, thinking that you're gonna return. My friend said it over and over, gotta stop holding on to her. I went through fire and rain every moment that I thought you called. There was nothing I gained, how did I get to blame for it all? Feels like I could never let you go, cause it just intensifies the pain. I wish there was a way to let you know that being without you is
Odniósł swój pierwszy sukces amerykański w 2004 roku. Daniel postanowił dalej stawiać na sprawdzonego konia, komponując i nagrywając z Markiem Ronsonem, ale również dając nowe wersje starych piosenek. Obaj panowie odkryli bowiem szybko w USA kulturę DJ-ów. Na singlu Stop Me Ronsona, a potem na jego płycie Version, znalazła się przerobiona mieszanka Stop Me If You Think You've Heard This Once Before. Przebój brytyjskiej grupy The Smiths z lat 80. z You Keep Me Hanging On amerykańskiego tria kobiecego The Supremes z lat 60. Jak powiedzieliśmy, prawdziwym debiutem Daniela Merriweathera jest album Love and War, wydany w roku 2009, jednocześnie z singlem nazwanym od tytułu jednej z piosenek Change. Tu również odnajdujemy utwory wspólnie napisane z Markiem Ronsonem, zarazem współproducentem albumu. Klasyczne przygotowanie, ciekawość świata. Daniel Merriweather ma wszystkie karty w ręku, by kontynuować tak świetnie rozpoczętą podróż z nowego do nowego świata.
Thought the pain would pass. It's been nearly an hour since I thought of you. But you're not answering the phone. I'd settle for a busy tone. At least by that I know that you're okay. A girl like you ain't meant to go away.
Wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.